Sportowa Arena.
Na zegarze 15 minut po godzinie 19. Dzisiaj czekamy na mecz piłkarzy Lecha Poznań w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Kolejorz rozpoczyna swoją europejską przygodę, aby trwała jak najdłużej w jak najbardziej prestiżowych rozgrywkach. Zaczynamy od kwalifikacji Ligi Mistrzów i zobaczymy, jak daleko w tych kwalifikacjach Kolejorz zajdzie, oby do fazy ligowej. Tego byśmy sobie życzyli, ale bardzo dobrze wiemy, że zadanie jest bardzo trudne. Dzisiaj o 20:30 mecz z islandzkim Breiðablikiem, no więc teraz w Sportowej Arenie też będziemy rozmawiali o tym spotkaniu. Połączymy się z naszym studiem przed stadionem, gdzie gospodarzem będzie Leszek Łukomski, będzie podejmował gości w naszym radiowym namiocie. Przed 20:00 połączymy się także z naszym stanowiskiem komentatorskim już na trybunie prasowej stadionu przy ulicy Bułgarskiej, skąd Wojciech Bernard i Krzysztof Ratajczak będą później od godziny 20:30 komentowali to spotkanie. Po 20:05 także wizyta w studiu przed stadionem u Leszka Łukomskiego, a teraz skoro wtorek, no to Sportowa Arena, która też już jest wprowadzeniem właśnie do tych lechowych dzisiejszych wydarzeń, a gościem w studiu dziennikarz Głosu Wielkopolskiego Radosław Patroniak. Witam cię, Radku, bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i generalnie co tu dużo mówić, no nie zaczął się ten sezon najlepiej dla Lecha Poznań, o ile jeszcze na alarm nikt nie był po przegranym meczu o Superpuchar z Legią Warszawa, bo wiadomo, jak się ten Superpuchar troszeczkę po macoszemu traktuje, bo wiadomo, że to jest ten pierwszy mecz, że porażka w meczu o Superpuchar jeszcze nic nie znaczy, nic nie przekreśla i nie niesie za sobą żadnych konsekwencji, ale gdy doszło do meczu z Krakowiem, już pierwszego, ekstraklasowego, o punkty i ta gra Lecha wyglądała jeszcze słabiej niż w meczu z warszawską Legią i wynik był gorszy niż w meczu z warszawską Legią, no to już się takie lampki ostrzegawcze zaczęły nam zapalać.
To prawda, chociaż ja osobiście to z wielkim zaskoczeniem tego wyniku nie przyjąłem, bo już nie takie rzeczy w sporcie i w piłce widziałem, więc nie ma też co przesadzać, że to już fatalny początek, bo naprawdę to jest dopiero pierwszy mecz, myślę tutaj o lidze i na jakieś wnioski przyjdzie jeszcze czas, a też jeśli chodzi o Krakowie samą, no to może ten rozmiar porażki jest tutaj zaskoczeniem, bo jednak 1-4 no to przemawia do wszystkich i to jest jakiś taki sygnał do niepokoju. Takie różne teorie się pojawiły, nawet tutaj oglądaliśmy sobie program Gol przed wejściem do studia i z TVP Sport i tam padła taka teza, że no, to nie tylko dużo strat, ale i że słabe otoczenie, że pomoc zawiodła, że ci piłkarze, którzy tracili piłkę i popełniali błędy, po których padły gole, to nie mieli do kogo zagrać. No pewnie trochę racji jest w tym, ale moim zdaniem problem przede wszystkim polega na tym, jak w słynnym powiedzeniu trenera Liverpoolu Billa Shankly prowadzącego Liverpool w latach 60. i 70. minionego wieku, że zespół to no, składa się z 8 piłkarzy, którzy muszą nosić fortepian i z 3, którzy muszą grać na tym cholerstwie, no a tych 3, którzy mieliby grać na tym cholerstwie, w Lechu właśnie brakuje, bo nie ma Walemarka, nie ma Sousy i czekamy też na goli Zadecha. No i bez liderów to, no to pewnie tak daleko się tego wozu nie pociągnie po prostu.
Ale z drugiej strony, gdy tak przyglądałem się meczowi z Krakowią, to oczywiście zabrakło kreatywności, zabrakło kreatywnych zagrań do przodu, na pole karne, czy do Mikaela Iszaka, czy w ogóle do zawodników ofensywnych wchodzących w pole karne, ale bardzo często też dało się zauważyć, że tu jakieś proste straty, nawet zawodnicy, którzy przyzwyczaili nas do tego, że niekoniecznie stracą piłkę w jakimś takim bezpośrednim pojedynku 1-1, to tracili. To może świadczyć, że ten Lech jeszcze, mówię jeszcze z takim akcentem, mając nadzieję, że to się zmieni, jest niedotrenowany, nie do końca przygotowany do początku rozgrywek.
Pewnie też tak jest, ale moim zdaniem jakby no problemem jest gra w formacji defensywnej, tak? I zestawienie, bo nie chcę tu się też pastwić nad Michałem Gurgulem, ale umówmy się, no były też sygnały ostrzegawcze już wcześniej, bo jest to reprezentant młodzieżowy i mieliśmy Euro na Słowacji i mogliśmy go oglądać w akcji, no i to nie wyglądało dobrze, tak jak mówiliśmy w redakcji, że nawet no, w konfrontacji z Gruzinami miał problemy. To też chyba dowód na to, że może za wcześnie trafił do pierwszego składu, może...
Ale trochę meczów już zagrał, bo to już jest jego, jakby nie patrzeć, trzeci sezon, gdzie próbuje grać, oczywiście raz więcej, raz mniej.
No właśnie, tak na pełnym gazie to na pewno nie trzeci sezon, ale chcę powiedzieć, że no to jest po prostu młody zawodnik, tak? I te błędy mogą się zdarzać. Zaskoczony też trochę byłem tym, że nie grał Skrzypczak od pierwszej minuty, bo uważam, że to zawodnik już z określonym doświadczeniem po debiucie w pierwszej reprezentacji, więc też nie było chyba na co czekać i należało go wstawiać od pierwszej minuty. To taki to taka trochę uwaga, że chyba trenerowi zabrakło odwagi, ale ogólnie ta gra defensywna na pewno jest słabością Lecha na początku sezonu i coś trzeba z tym zrobić.
6 goli straconych w 2 meczach to jest dużo. U siebie Lech Poznań generalnie goli za dużo nie tracił, a tu w jednym meczu 4. To w zeszłym sezonie chyba 12, jeśli dobrze pamiętam, w całym sezonie u siebie Kolejarz stracił goli, zresztą tylko 2 przegrane spotkania. Ja tak odnoszę wrażenie, znaczy mam też taką nadzieję, że podtrzymując też swoją tezę, że to, że Lech jest jeszcze gdzieś nieprzygotowany, że potrzebuje powrotu tych kreatywnych zawodników do gry, że to się zmieni, że Lech zaskoczy. Tylko problem z drugiej strony jest taki, że w Poznaniu to czekać za bardzo nie można i nie ma na co czekać, bo jest nerwowo. Do tego ważne mecze już są teraz do grania, jak chociażby dzisiejsze spotkanie z Breidablikiem, z rewanżem za tydzień w środę, no bo to nie zapominamy, że jest 2 mecz, więc generalnie nie ma czasu. A z drugiej strony, jeżeli jeszcze zespół nie jest grany, ale wpadnie w taki ciąg, nie wiem, 2-3 niewygranych spotkań, 3-4 na przykład, nie daj Boże jeszcze porażek, to się już robią nerwy i pewnie i wokół drużyny, i w drużynie. Tego by trzeba pewnie uniknąć.
No na pewno tak, spotkałem się też z tezą, że no, przydałyby się wzmocnienia. No te wzmocnienia są, ale też trzeba pamiętać, że nowych zawodników no, nie da się wprowadzić tak z dnia na dzień do drużyny i to wszystko wymaga czasu i ta aklimatyzacja musi powoli według swojego harmonogramu przebiegać, a rzeczywiście no, wyzwania są największe właśnie na początku, tak? No, mówi się o przekładaniu też najbliższego ligowego spotkania z Lechią w Gdańsku. No kto wie, czy to nie będzie dobre rozwiązanie w kontekście punktowym. Ale też no, poczekajmy, tak wracam do tego początku, do naszej rozmowy, że jest za wcześnie, żeby też dyskredytować pomysł na tego nowego Lecha i żeby mówić, że nie wiem, że zespół jest w kryzysie.
Tak, czy... i żegnać się z mistrzostwem po pierwszej kolejce.
Jeszcze do jednej rzeczy chciałbym nawiązać, że no... Lech nie był jakimś dream teamem, tak? Nawet jak na polskie warunki zdobył w ostatniej kolejce Mistrzostwo Polski. Więc też nie oczekujmy tego, że na tym krajowym podwórku i międzynarodowym będzie wszystkich rozbijał.
Ale trochę bym polemizował, tak, w pył. Z drugiej strony na 34 kolejki przez 22 był liderem, bo był 19 z rzędu od takiej pierwszej fazy tego sezonu do pierwszej fazy wiosny, potem stracił i odzyskał na 3 kolejki. No to 22 kolejki być liderem na 34, no to jednak jest sporo moim zdaniem. To w 2010 tylko 2 kolejki Lech był liderem.
Kochany, ale co można powiedzieć? Nic nie zdarza się 2 razy. No to jest jakby nowe rozdanie i nie możemy też oczekiwać, że będzie kontynuacja takich samych wyników i że ta forma będzie bardzo ustabilizowana już na początku sezonu. No trochę tak jakby ten mecz właśnie dzisiejszy z Islandczykami zweryfikuje oceny i da odpowiedź na pytanie, w jakiej formie i jak jest przygotowany Lech do sezonu, no bo ewentualna trzecia porażka, no to już nie będzie sygnał, tylko...
No nerwowo będzie, tak.
Tak, tylko już taki moment do takiego głębszego zastanowienia.
No, jak ocenisz ruchy, które jednak przy Bułgarskiej wykonano? Bo trzeba przyznać, że czekanie na transfery, i to różne transfery, nierzadko później w efekcie byle jakie, no to była pięta achillesowa, trochę taki nieładny znak rozpoznawczy Lecha Poznań przez lata, a teraz zadziałano dosyć szybko, trzeba przyznać. I to nawet jeszcze są szybkie reakcje na kontuzję, chociażby Walemarka, bo wiemy, że na Walemarka to poczekamy do zimy i Hokansa chyba też.
Ja tak samo właśnie oceniałem jak ty, że wydawało mi się, że to są szybkie transfery, ale też wrócę do tej opinii tam zasłyszanej, że nie było jakichś spektakularnych transferów, że niektórzy kibice czekają na coś ekstra, a to coś ekstra nie wydarzy się w polskich warunkach, bo wiadomo, że też jakby w określonych ramach finansowych Lech może funkcjonować.
Znaczy, tak są lepsze niż na przykład 5-7 lat temu, 10 lat temu.
Ale do czego zmierzam, że przychodzą ciekawi zawodnicy, tak? Bo i ten Ouma z Slavii i wypożyczony do Lecce ostatnio był ten Hiszpan Pablo Rodriguez.
Rodriguez, tak.
Luis Palma, tak, z Celticu. No, ale do czego zmierzam? Że to są zawodnicy w jakiś sposób odrzuceni z tych klubów, które też nie są jeszcze mega topowymi, tak, w Europie. Być może w polskich warunkach wypalą, tego ja nie wiem, ale też no, nie możemy się spodziewać jakby zawodników z bardzo znanymi nazwiskami, tak?
No nie, Lechu,
to jest niemożliwe, nierealne.
Nie, będzie Lech kupował jeszcze za 10 milionów euro zawodników, tak? Na razie gdzieś za milion, za dwa, bardziej 3 miliony, to i tak już jest dużo.
Wskazać, nie wiem, najwięcej chyba sobie oczekuję po tym czarnoskórym graczu z Kenii. Bo uważam, że nawet jeśli się nie mieści w składzie Slavii, to ta drużyna robiła największe wrażenie na mnie w ostatnich latach i też zdecydowanie wygrała Ligę Czeską, więc po nim się najwięcej spodziewam, ale jak mówię o Umie, jak odpali któryś z tych pozostałych dwóch zawodników, też się nie zdziwię.
Miejmy nadzieję też, że nie będziemy czekali na odpalenie, bo niezłą CV-kę miał chociażby Golizadych, jak przychodził. Wielu już go skasywało na porażkę, bo on też okazuje się, że nie do końca zdrowy był sprowadzony, ale jak Golizadych złapał rytm, na co trochę czekaliśmy, no to okazuje się zawodnikiem niezbędnym, na którego teraz z utęsknieniem czekamy, aż wróci do gry.
No właśnie, to też dowód na to, że z piłkarzami bywa różnie. Jeden potrzebuje jednego, dwóch meczów, żeby pokazać z dobrej strony i zaskarbić sobie sympatię publiczności, a są tacy, którzy i po pół roku no, niczym specjalnym nie imponują i niczym się nie wyróżniają, więc po prostu czas pokaże, tak? Czy te transfery okażą się trafione, czy będą niewypałami.
Trener Nils Frederiksen po roku pracy świętował z Lechem Poznań Mistrzostwo Polski. Ten jego sztab szkoleniowy został też wzmocniony. Wiemy też, że to widać chyba, jak czerpie ze swoich asystentów. No, głównie do tej pory Sindre Tielemelanda, teraz kolejny trener, doszedł do tego kręgu zaufanych, powiedzmy sobie szczerze, asystentów, czy też drugich trenerów kolejorza. No, miała być taka poprawa, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry. Powiem tak, oglądałem mecz superpucharowy, komentowaliśmy go zresztą w radiu z Wojtkiem Bernardem, no to już było widać, że coś tam się ruszyło, chociażby dochodził do strzałów Antonio Milic, tylko źle trafiał w tę piłkę akurat, która gdzieś tam na głowę mu spadała. Tak było, ale już gdzieś coś, miejmy nadzieję, że jakiś zalążek z tym związany będzie, bo to była taka poważna pięta achillesowa Lecha Poznań w zeszłym sezonie. Właściwie nic Lech nie potrafił strzelić ze stałych fragmentów gry. Na to liczymy. Ile to jest goli, ile to jest punktów do zdobycia.
No to jest ważny element gry w piłkę, bez wątpienia, ale ja uważam, że jednak gdzieś tam największy problem tkwi jednak w drugiej linii, bo właśnie tak jak ekspert telewizyjny mówił, że straty nie biorą się znikąd, no bo jak piłkarz nie ma do kogo zagrać, czy nikt nie wychodzi mu dobrze na pozycję, no to jest jakby zażywia właśnie straty. No będą też rzuty rożne i będą stałe fragmenty gry, jak będzie ciekawa gra drugiej linii, jak będzie dużo podań i takiego rozpędu w grze Lecha. No, to się właśnie wiąże z tym, jak zespół będzie wyglądał w środku pola, jak mówię właśnie, jak to będzie wyglądało niezaciekawie, nie będzie kreatywności, nie będzie wielu prostopadłych podań, no to i ta cała reszta może nie funkcjonować tak, jak byśmy chcieli.
19:30 na antenie Radia Poznań, godzina do meczu Lecha z Brejdablikiem, sportowa arena. Rozmawiamy dzisiaj o Lechu Poznań. Muzyczny przerywnik, króciutki, a już za chwileczkę po piosence. Mamy nadzieję połączyć się z naszym studiem przed stadionem przy ulicy Bułgarskiej, ale to po piosence. Sportowa arena, dzisiaj o Lechu Poznań, połączona ze studiem przedmeczowym, które, gdy Kolejosz gra u siebie, również na naszej antenie są. Gospodarzem studia przed stadionem jest Leszek Łukomski. Zdaje się, że Leszek już gotowy do pracy i Leszek już ze swoimi gośćmi. Leszku, prosimy bardzo, jesteś na antenie.
Witam serdecznie. No powiem tak, że słońce wyszło zza chmur, przestało padać, czyli no miejmy nadzieję, że to jest taki dobry znak dla naszego Kolejorza, że za tych chmur sprzed tych dwóch spotkań, które nie poszły po naszej myśli, w końcu zaświeci słońce na Bułgarskiej i zaczną padać bramki, no i co najważniejsze dla Kolejorza. A ja jestem tutaj w bardzo doborowym towarzystwie. Ze mną są dzisiaj Jacek Sander oraz Dominik Solecki. To są zawodnicy DWL-ki, a dokładnie sekcji futsalu drużyny Wiary Lecha, no ale przede wszystkim kibice Kolejorza od niepamiętnych czasów. No i zacznijmy właśnie od tych kibicowskich tematów. Jacku, jeżeli chodzi o grę Lecha w europejskich pucharach, trochę się stęskniliśmy za tą grą, prawda?
No na pewno był ten rok posuchy, gdzie nie byliśmy w pucharach, dlatego też tęsknimy za tymi meczami, tęsknimy za wyjazdami niezapomnianymi gdzieś po Europie. Także liczymy dzisiaj na zwycięstwo, bo przechodząc ten dwumecz już mamy zagwarantowane minimum puchar konferencji, dlatego wierzę też w ten zespół, że po tym awansie gdzieś tam to ciśnienie trochę z nich zejdzie i złapiemy wiatr w żagle.
Wiesz, jak to się mówi, to trzech razy sztuka, nie? Dwa pierwsze mecze tak powiedzmy no nie do końca udane, mówiąc bardzo dyplomatycznie. Natomiast no ten trzeci teraz dzisiaj no powinien się udać. A mówiłeś o tych wyjazdach, właśnie. Na Islandii byliśmy już trzy razy. Pierwszy raz w 1983 roku. Graliśmy tam z drużyną o nazwie nie do wymówienia. Wierzcie mi, to jest taka nazwa, jak mniej więcej, jak nazywają Islandczycy swoje wulkany, więc wygooglujcie sobie, ja się nie podejmuję. Później był Víkingur, no i było Stjarnen. Te trzy drużyny z Islandii już mieliśmy okazję przejść w tych europejskich pucharach. No dzisiaj mamy Breiðablik. Myślę, że Islandia to nie jest chyba taki wymarzony cel kibicowski. Jaki twój wyjazd był najbardziej taki pamiętny?
Znaczy ja nie będę daleko sięgał, bo no takie jest spełnienie. Chyba mój najlepszy wyjazd to był do Florencji, gdzie tak naprawdę byliśmy już na straconej pozycji, gdzie przegraliśmy pierwszy mecz u siebie 4-1. Wielu rezygnowało z tego wyjazdu w ogóle, bo sportowo nie do odrobienia wynik. A tutaj 3000 bodajże kibiców Kolejorza w pięknej Florencji, gdzie słońce prażyło cały dzień. Doszliśmy do wyniku 3-0 i jedną nogą była dogrywka, także no, finalnie wygraliśmy ten mecz 3-2, no i nie awansowaliśmy do półfinału, ale niezapomniane momenty i super przeżycie.
No tak, no wiesz, że jak się gra w ćwierćfinale, jak się wygrywa na boisku tak renomowanej drużyny, no i jeszcze wraca się starczą do Poznania, czyli z honorem, z wysoko uniesioną głową, no to faktycznie to niezapomniana absolutnie wyprawa. No a Dominik Solecki, który jest tutaj też ze mną, do niedawna trener naszej DWL-ki, sekcji futsalu, ale też kibic Kolejorza od wielu, wielu lat. Twój najbardziej pamiętny wyjazd?
Czy nie ukrywam, że przez to, że od wielu lat też jestem czynnym zawodnikiem, tych wyjazdów nie było za wiele. W zeszłym roku udało mi się zaliczyć też wyjazd na Krakowie, także taki mecz, że tak powiem, przyjaźni, w super atmosferze, z moimi przyjaciółmi też z futsalu, z Kamilem Glikiem, także gdzieś tutaj fajnie wszystko to było zaaranżowane. A zazwyczaj, tak jak mówię, gdzieś te wszystkie lepsze wyjazdy europejskie mi umykały ze względu na to, że prowadziłem też swoją gdzieś tutaj piłkarską przygodę i będę ją nadal kontynuował tutaj na parkietach futsalowych, tak jak wspomniałeś. Obecnie moja rola będzie asystent, także myślę, że będzie miło to połączyć, uczyć się od Ando i przekazywać w późniejszym etapie tą wiedzę nowym zawodnikom.
No właśnie, powiedziałeś, trener Orlando, to jest absolutna sensacja. Powiem szczerze, że to może być najlepszy trener w historii polskiego futsalu, jeżeli chodzi o drużyny klubowe. No tutaj pierwszoligowa, jakby na to nie spojrzeć, drużyna Wiary Lecha z ogromnymi ambicjami i o włos od awansu do ekstra klasy. No powiem szczerze, że dużo nie brakowało. Tam zagrały dosłownie jakieś pojedyncze sprawy, że będziemy jeszcze ten sezon grać w pierwszej lidze, a tu sprowadzacie jednego z najbardziej utytułowanych w Europie, a nawet może i na świecie.
Jest to światowa postać, znana w całym świecie futsalowym. Na pewno da szybko o sobie znać na halach w Poznaniu. Będzie na pewno głośno, będzie nas motywował do ciężkiej pracy na treningach, na meczach, więc myślę, że to, że ten awans nam się wymknął w tym roku, zdecydowanie też będzie takim impulsem do jeszcze cięższej pracy i do tego, aby już w przyszłym roku świętować ten awans tutaj w Poznaniu i dołączyć do tej elity, bo to jest nasz cel, on się nie zmienia i ta postać, która już za tydzień postać trenera Orlando, który zawita za tydzień do Poznania, ma tylko i wyłącznie nam pomóc w tym osiągnięciu tego celu.
Z tego co wiem, też dość solidnie się wzmocniliście przed tym sezonem, po to, żeby już nie trzeba było się ocierać o baraże, bo myślę, że chyba cel jest jeden. Awansować bezpośrednio jako lider na koniec sezonu.
Tak, oczywiście. Chcielibyśmy zająć pierwsze miejsce, aby nie patrzeć już później na te baraże, tak jak w tym sezonie, bo to jest tylko dwumecz i wszystko może się wydarzyć. Wiadomo, kontuzje, żółte kartki i tak dalej, więc naszym celem jest pierwsze miejsce, po to się wzmacniamy, będziemy mieli wielu nowych zawodników, którzy też już pograli na najwyższym poziomie futsalowym, więc myślę, że ta mieszanka z nowym sztabem szkoleniowym, z nowymi zawodnikami będzie na tyle wybuchowa, że przejdziemy przez tą ligę jak można powiedzieć poznańska lokomotywa, nie zostawimy złudzeń, kto był najlepszy w tym roku.
Jacek Sander, ja pamiętam ostatni mecz rozegrany przez ciebie, bo zawiesiłeś buty na kołku z opaską kapitańską. No i chyba ostatni gol dla DWL-ki to było twoje autorstwo, prawda?
Można tak powiedzieć. No, chciałem tą sekcję zostawić w ekstraklasie. No niestety nie udało się, takie jest życie sportowca. Gdzieś ta moja decyzja już została podjęta dużo wcześniej i obojętnie, czy byśmy awansowali, czy nie, ona była nie do podważenia, także... No ale mogę powiedzieć, że w moim ostatnim oficjalnym meczu gdzieś tam strzeliłem dwie bramki, no ale niestety, które nie pomogły nam w finalnym sukcesie.
No ale mamy nadzieję, że teraz będzie zupełnie inaczej. No to jeszcze na koniec pytanie o epicki wyjazd zawodniczy. Dominik, no ty grając z reprezentacją Polski w futsalu na różnych światowych imprezach, miałeś okazję trochę zwiedzić kawałek tego świata, a najfajniejszy wyjazd?
Zdecydowanie najlepiej wspominam wyjazd do Brazylii, gdyż tam futsal jest traktowany praktycznie na tym samym poziomie jak piłka nożna. Także kibice i na lotnisku, i na ulicach, jak tylko pytali nas, w co gramy, mówiliśmy, że futsal, to oczywiście wszyscy wiedzieli przede wszystkim, co to jest futsal. A po drugie dla nich to, tak jak powiedziałem, no, byliśmy też poniekąd sportowcami pierwszego planu. Tak? W Polsce ten futsal jest troszkę jeszcze niszowy, co chcemy zmienić. Na pewno w Poznaniu się niedługo to zmieni, będziemy już bardziej i medialni i będziemy przyciągać jeszcze większe rzesze kibiców do nas, ale mówię, w Brazylii było świetnie, bo też nie dość, że spotkaliśmy wspaniałych kibiców, to też mogliśmy zagrać przeciwko najlepszym zawodnikom na świecie, więc ten wyjazd na pewno wspominam najlepiej.
No to wiesz, żeby kolejarz pojechał do Brazylii grać mecze, no to musi się zakwalifikować do klubowych mistrzostw świata, czego oczywiście serdecznie kolejarzowi życzymy. Ale najpierw trzeba zrobić pierwszy krok, ten krok w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z Breiðablikiem, czyli z drużyną z Islandii. Jak dzisiaj widzicie końcowy wynik na tablicy, jakbyście chcieli go zobaczyć?
Nie, no ja tutaj chcę dzisiaj widzieć zdecydowane zwycięstwo Lecha Poznań, gdzie no u siebie, żeby zrobić ten poważny krok do następnej rundy, także ja obstawiam tutaj 3-0 dla Lecha.
A ty, Dominiku?
Chciałem powiedzieć 3-0, ale skoro już jest zajęte, to zejdę o jednego gola mniej, bo wiadomo, te dwa ostatnie mecze, może to była zasłona dymna, może dzisiaj odpalimy. Nie powiem 4, powiem 2, spokojnie, będziemy zadowoleni.
No wiesz, Albańczycy wygrali 1-0, a potem dostali 0-5, czyli Lamanite, więc ja bym wolał im wyżej, tym lepiej. Ja bym, wiesz co, jednak na tym 4 się pokusił. Tak więc dziękujemy bardzo, no i liczymy na to, że wasze przepowiednie się spełnią, no ale jeszcze bardziej liczymy też na to, że piłkarskie emocje nie tylko na bułgarskiej, ale także i w hali Politechniki Poznańskiej, gdzie gra futsalowa drużyna Wiary Lecha, będą na najwyższym poziomie. Tak więc dzisiaj trzymamy kciuki za naszego kolejorza w pierwszym kroku do Europy. Jak to mówią, kiedyś było na rumaku do Europy, teraz na duńczyku do Europy byśmy chcieli pogalopować. A naszym gościom życzymy, żebyśmy mieli wiele powodów do radości i do takich rozmów bardzo triumfalnych z okazji awansu do Ekstraklasy, tego wymarzonego. Dziękuję bardzo za dziś.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. Przy stadionie przy Bułgarskiej pracuje Leszek Łukomski, który wróci na antenę po godzinie 20 ze studiem przedmeczowym. Postara się jeszcze z kibicami kolejorza zmierzającymi na to spotkanie porozmawiać. U Leszka zawsze optymizm na antenie. Zaraził chyba tym optymizmem goście, chociaż nie wiem właśnie, czy tak z czystym sumieniem jego futsalowi goście typowali ten wynik 2-0, 3-0 przed dzisiejszym spotkaniem. Czy faktycznie ich Leszek zaraził, można powiedzieć, no faktycznie optymistyczne podejście. A ciebie chciałem, Radko, pytać, czy bać się w ogóle tych Islandczyków. No nie chcę teraz przy tym, Leszku, takim pesymistą być i takim marudą tutaj, no ale, tak, ale takie pytanie też trzeba chyba troszeczkę sobie zadać.
No, typowanie było takie ku pokrzepieniu serc. Natomiast na Islandczyków bym uważał, bo widziałem ich w rewanżowym meczu z albańskim zespołem i nie to, że zrobili na mnie wielkie wrażenie, bo bramki też zdobywali po kardynalnych błędach obrońców, ale widać było, że to zespół, który lubi biegać, lubi taki intensywny futbol, rozgrywanie szybkich akcji, szybkich kontrataków i nie wiem, czy to będzie widoczne tak w meczu w Poznaniu, pewnie przez trenera Islandczyków wariant taki defensywny będzie przyjęty, ale gdyby z kolei ofensywa Lecha, już po składzie widzę, że jest nastawienie na zdobywanie bramek, nie do końca się powiodła, czyli nie wiem, gdyby mecz się skończył remisem lub jednobramkowym zwycięstwem, no to na pewno Islandczycy uwierzyliby w to, że mogą awansować i ten rewanż nie byłby łatwy dla Lechitów.
Do tej pory z Islandczykami te pierwsze spotkania, te dwa ostatnie szczególnie, najtrudniejsze mecze, to były najpierw spotkania wyjazdowe, skąd Lech przynosił ciężkie wyniki, no i później ze Stjarnan tutaj nie udało się awansować i to słynne Stjarnan Lecha Mariusza Rumaka, wspomnianego zresztą przed chwilą, wyeliminowało. Z Wikingurem trzeba było się przepychać w dogrywce, bo wydawało się, że będzie spokój. Lech 2-0 prowadził po porażce 0-1 w tym pierwszym spotkaniu na Islandii. Bramka w końcówce i dogrywkę trzeba było męczyć, żeby awansować dalej, więc to pokazuje, że to faktycznie mecz
jest odwrotnie, więc jest to.
No więc to jest ciekawe właśnie, że może to lepiej. O składzie za chwileczkę. Nasi sprawozdawcy pewnie też już go za chwilę mają i też o tym składzie na pewno porozmawiamy. Powiedziałeś ofensywnie, ale jeszcze wracając do dwóch meczów z Albańczykami, też musimy powiedzieć, też nawiązał do tego Leszek Łukomski, dwa różne spotkania, że tam faktycznie w ten albański, bałkański upał pojechał zespół z Islandii i przegrał 0-1, bo pewnie nie do końca sobie z tymi warunkami, jeśli pewnie chodzi o murawę, jeśli chodzi o pogodę, nie poradził, ale jak przyszło co do czego i zagrali mecz na własnych warunkach, no to te 5 goli strzelonych, dwa różne mecze Islandczyków pewnie.
I tak, i nie, bo zanim się rozwiązał ten worek z bramkami, to mecz był taki wyrównany i też jakieś tam swoje sytuacje mieli Albańczycy i gdyby je wykorzystali, to wszystko mogłoby się potoczyć inaczej. No wiadomo, te scenariusze mogą być w różny sposób pisane i też, tak jak powiedziałeś, Grzegorz, że no wydaje się, że ten układ spotkań jest lepszy dla Lecha, że rozpoczyna kolejorz u siebie, a potem ewentualnie może bronić zdobytej przewagi w pierwszym meczu w rewanżu, no ale jest jeden warunek. Trzeba tę przewagę wypracować.
To realizatorów zapytam, czy połączenie z Bułgarską mamy z naszymi sprawozdawcami? No, mamy, zatem słyszą nas, Krzysztof Ratajczak i Wojciech Bernard. Panowie, my już składy przed sobą mamy. Podejrzewam, że też te składy dla was nie są tajemnicą. Radek już uchylił tak rąbka tajemnicy, mówiąc, że chyba będzie ofensywnie, bo też są też dobre wiadomości, jeśli chodzi o skład kolejorza na dzisiejsze spotkanie.
Witamy bardzo serdecznie, Grzegorz. Kłaniamy się także Radkowi Patroniowkowi w naszym studiu. No rzeczywiście mamy te składy przed sobą. Poprosimy jeszcze o zdjęcie zwrotnej kolegę realizatora Marcina, bo nasze głosy wracają teraz. Nie chcielibyśmy, żeby takie akcje powrotne były. Na razie to się nie udaje, ale my postaramy się Państwu powiedzieć. Dla nas jest spore zaskoczenie, że Gisti Thordarson, czyli wychowanek Brejda Blik, jest na ławce rezerwowych w drużynie poznańskiego Lecha. Nie ma go w wyjściowej jedenastce. Jeśli chodzi o te, no nie wiem, czy to jest tak bardzo ofensywne ustawienie, no jasne, że mamy Michaela Isaka, mamy Filipa Szymczaka na skrzydle, mamy Leo Bengtsona, no ale na ławce rezerwowych mamy też optymistyczne chyba warianty, bo są ci nowo pozyskani piłkarze, João Moutinho, jest także Kenijczyk Timothy Ouma, jest Gisti Thordarson wspomniany przeze mnie, jest Ali Golizadek, którego też nie było w tym ostatnim spotkaniu i bardzo go brakowało, a ważne, że wyjściowe 11 jest Afonso Sousa, to może być fajna kreacja, jeśli chodzi o grę kolejorza.
To jest, myślę, najważniejsza informacja, jeśli chodzi o ten skład wyjściowy Lecha Poznań i możliwość kreowania ofensywnych akcji. Bardzo mocno brakowało Portugalczyka jako reżysera gry kolejorza w tym inauguracyjnym starciu z Krakowią, w którym, no bądźmy szczerzy, Lech w ofensywie prawie nie istniał. Ten jedyny gol strzelony z rzutu karnego po dosyć przypadkowym zagraniu ręką. Dzisiaj trzymamy kciuki, aby Afonso Sousa te problemy zdrowotne miał już za sobą, aby te zmęczenie po ciężkim okresie przygotowawczym i zgrupowaniu we Wronkach też już zeszło, aby te nogi nie były takie ciężkie, no i aby był prawdziwym reżyserem gry kolejorza, bo w tej ofensywie dzisiaj musi dziać się naprawdę sporo, jeżeli Lechici chcą zdecydowanie spokojniej za tydzień lecieć na Islandię na spotkanie rewanżowe. Tak zerkając w ten skład, w obronie od prawej Joel Pereira, Mateusz Skrzypczak, Antonio Milic i Gurgul, nie ma w pierwszym wyjściowym składzie Roberta Gumnego. Dzisiaj na ławce rezerwowych Pereira wraca na swoją nominalną pozycję, czyli na prawą obronę. Też od pierwszej minuty Skrzypczak, a nie Alex Douglas, który dzisiaj na ławce rezerwowych. I myślę, że to też jest dobra zmiana, biorąc pod uwagę postawę tego szwedzkiego obrońcy w ostatnim spotkaniu z Krakowią. Bez zaskoczeń w środku pola. Mówiłem o powrocie Sousy. Obok niego, za jego plecami Jagiełło i Kozubal. Na skrzydle, po prawej stronie mówiłem, że Pereira wrócił na swoją nominalną pozycję, czyli prawą obronę. I dzisiaj trener Jens Frederiksen postanowił, aby od pierwszej minuty pojawił się Filip Szymczak. Na lewej stronie jedyna w zasadzie obecnie możliwość, czyli Bengtsson. No i Michael Isak, na którego mocno liczymy, iż będzie dzisiaj trafiał do siatki rywali. Niekoniecznie tylko z rzutów karnych, ale także już z akcji, za które będzie odpowiedzialny wspomniany na początku Afonso Sousa. Mówiliśmy o tym ofensywnym ustawieniu. Rzeczywiście trudno o inne, jeżeli jest się zdecydowanym faworytem tej rywalizacji, jeżeli chce się zrobić pierwszy potężny krok na drodze do kolejnej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów.
To ja jeszcze odniosę się do tych słów, które tam panowie wymienialiście. Zdanie na temat Islandczyków. To jest drużyna, oczywiście nie należy się bać i Lech jest faworytem i z tą opinią się zgadzam, ale z drugiej strony o lekceważeniu absolutnie mowy być nie może i nie tylko dlatego, że Grzegorz, przytoczyłeś się te dane historyczne, tę fatalną wpadkę ze Stjarnan, jest bardzo trudny ten wumecz z Vikingurem Reykjavik. Dawno, dawno temu Lech poradził sobie z drużyną Westmanier, ale to jeszcze w poprzednim wieku, 1982 roku. Ale to jest drużyna, myślimy teraz o Brejda Blik, Kopa Fogur, drużyna bardzo, używając kolokwializmu, ograna w europejskich pucharach, bo tak zerkając do różnych tabelek, Liga Europy i kwalifikacje Ligi Mistrzów i także faza ligowa Ligi Konferencji Europy i to w sezonie 2023-2024. Co prawda tam przegrywali co się dało z belgijskim Gentem, z Maccabi Tel Aviv i z Orią Ługańc, piłkarze Brejda Blik, ale wcześniej przeszli przecież do tej fazy ligowej, pokonując Zrinjski Mostar i FK Struga. Jak to wyglądało w sezonie poprzednim? Skończyło się na drugiej rundzie kwalifikacji, czyli podobnym pułapie jak obecnie. Teraz drużyna islandzka zaczyna rywalizować z Lechem. Wtedy przeszli Islandczycy pierwszą rundę, pokonując Tikwesz Kwadraci, a później z macedońską Dritą przegrali dwukrotnie 1-2 i 0-1. Na pewno bardzo interesujący trener, który wiele, wiele lat Brejda Blik był asystentem, czyli Haldor Arnason, człowiek, który zaszczepił ofensywne granie z takim kontrpressingiem, jak fachowcy piłkarscy to określają, czyli szybki doskok do przeciwnika, no ale też są te błędy, o których Radek także w studiu wspominał. No więc pozostajemy to dziewięciokrotny mistrz Polski, jest absolutnie faworytem w starciu z trzykrotnym mistrzem Islandii. Od 20.30 pierwszy gwizdek. No i niech ten dwumecz dobrze potoczy się dla podopiecznych Nielsa Frederiksena.
A jeszcze chcę was zapytać, skoro już taką analizę dokonaliśmy i składu, i tego, co może się wydarzyć, o atmosferę, bo pogoda widzę, że nie pada, chociaż wiemy, że ulewa przez Poznań przeszła.
Teraz idealnie strzeliłeś się z tym pytaniem, bo
wywołałem.
Pewnie słyszycie państwo, co się tutaj dzieje. Oczywiście kompletu na tym meczu nie będzie, około 20-22 tysięcy spodziewamy się fanów, a teraz te wielkie okrzyki z kotła, bo drużyna poznańskiego Lecha pojawiła się na rozgrzewce w tych swoich jasno-zielonkawych bluzach, no bo teraz takie treningowe bluzy mają piłkarze trenera Nielsa Frederiksena, pracują już przy murawie telewizyjni reporterzy, zabierają się także do roboty wszyscy asystenci Frederiksena, a więc zaczyna się już na poważnie ta rozgrzewka. Ile to minuty? No to 40 minut niespełna przed pierwszym gwizdkiem arbitra rozpoczynają tę rozgrzewkę tutaj na Enea Stadionie piłkarze Kolejorza. Kocioł prawie zapełniony, przynajmniej te dwa pierwsze piętra, to trzecie pewnie nie będzie uruchomione, bo nie będzie potrzebne, no ale liczymy, że te ponad 20 tysięcy fanów stworzy na tyle dobrą atmosferę, że Islandczycy tutaj to czują, choć to ciekawe. Na prasowej konferencji trener Arnason mówił, przecież my graliśmy już na wielkich stadionach, graliśmy z Duńczykami, graliśmy z Rosenborgiem Trondheim, my nie boimy się, my robimy takie klimaty, no by za bardzo nie polubili. Liczymy na to, że ta zaliczka przed rewanżem w przyszłą środę 30 lipca na stadionie w Kopa Fogur będzie osiągnięta już dzisiaj przez Lechitów. Naprawdę ta zaliczka solidna.
Dziękujemy bardzo. Krzysztof Ratajczak i Wojciech Bernard już się wzięli też do roboty, tak jak piłkarze Lecha. Rozgrzewka w sportowej arenie od godziny 20.30 już na pełnych obrotach. Będą dla państwa to spotkanie komentować. Miejmy nadzieję, że na pełnych obrotach piłkarze Lecha będą grali, też dostosują się do tej relacji. Dziękuję bardzo panowie. O 20.30 połączenie oczywiście ponowne z trybuną prasową. Krzysztof Ratajczak, Wojciech Bernard to spotkanie będą komentować. W studiu Radosław Patroniak, dziennikarz Głosu Wielkopolski. Polskiego. Radku, przed chwilą zakończyło się spotkanie potencjalnego rywala Lecha Poznań i Crvena Zvezda Belgrad w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Jeżeli Lech przeszedłby Islandczyków, to Lech trafia na zwycięzcę dwumeczu Lincoln z Gibraltaru kontra Crvena Zvezda Belgrad. Na stadionie Europa Point odbyło się pierwsze spotkanie w Gibraltarze i Crvena Zvezda oczywiście wygrała zgodnie z oczekiwaniami, ale tylko 1-0. Oczywiście nic o tym meczu nie wiemy, a wiemy, że w dziesiątkę Crvena grała od 40 minuty, w 30 strzeliła gola na 1-0. No to nie możemy za dużo o grze powiedzieć, ale to pokazuje, że też ta Crvena może nie jest tak przygotowana, bo wydawało się, że w obu spotkaniach rozstrzela tych Gibraltarczyków biednych, a wcale tak nie musi być.
Mi od razu do głowy po informacji o tym wyniku przyszła taka myśl, że no, europejski futbol się wyrównał, tak? Wiemy to nie od dziś i to, co też mówił Krzysztof o tych podbojach Islandczyków, o grze w grupie Ligi Konferencji.
Kto by kiedyś o czymś takim pomyślał?
No właśnie,
a oni się kwalifikują i grają.
Więc
tak.
I dzisiaj już są takie czasy, że nawet drużyna z Gibraltaru może się postawić gigantowi, tak? Może obecnie już nie, ale kiedyś...
Ale gigantowi nazwijmy to środkowej Europy, o.
Tak, no Europy Środkowo-Wschodniej.
Tak.
No, tak to określmy. Więc no, to nie jest jakieś takie też kompletne zaskoczenie. Pewnie w rewanżu no, wygrają pewnie różnicą 3-4 bramek
tak
i
też
sprawa
myślę,
będzie
tam,
załatwiona.
Tak, na Marakanie to raczej będzie jednostronny
ale
mecz.
To też jest dowód na to, że niektórzy już właśnie powiedzieli, że no, w razie czego Lech nie ma szans z drużyną z Belgradu. No nie, ma szansę jak najbardziej, tylko że najpierw trzeba pokonać tę pierwszą przeszkodę.
Dzisiaj też to jest taki mecz troszeczkę o sobotę w Trójmieście, bo wiemy, że na sobotę na 20.15 Kolejarz ma zaplanowane pierwsze wyjazdowe w drugiej kolejce Ekstraklasy spotkanie z gdańską Lechią i wczoraj trener Nils Frederiksen zdradził, że dziś po meczu zostanie podjęta decyzja, czy nie przełożyć tego spotkania, do czego Lech ma prawo, grając w kwalifikacjach Ligi Europy. Ty też wspomniałeś, że kto wie, czy by to nie było dobre pomysł, żeby zgrać zespół. Z drugiej strony nie wiem, czy nie jest po pierwsze za późno na taki ruch, czy to w porządku wobec Lechii i czy no właśnie, pewnie wynik dzisiaj zdeterminuje jakie ruchy zostaną poczynione. O to pewnie przede wszystkim chodzi.
Ja obstawiam, że przy jakimś takim jednoznacznym wyniku to pewnie to spotkanie będzie przełożone, tak myślę, bo no, jeśli jest taka możliwość, to Lech z niej skorzysta. Też się zastanawiałem nad tym, czy właśnie te nasze zespoły w pierwszej fazie sezonu nie powinny grać za wszelką cenę, tak, w tych meczach ligowych i szlifować formy przed trudniejszymi spotkaniami w europejskich pucharach. No, ktoś wpadł na pomysł, żeby jednak oszczędzać piłkarzy, żeby, co jest dla mnie dziwne, bo w pierwszej fazie sezonu no, trudno mówić o zmęczeniu i jakoś tak nie słyszałem, żeby drużyny hiszpańskie, niemieckie czy włoskie.
Oni nie grają tych wczesnych faz też pucharowych, to jest no, też troszeczkę
no tak,
inaczej.
Ale grają w późniejszej fazie i te mecze są jeszcze trudniejsze, tak, jeśli chodzi o rywali. A no nie wiem, u nas tak postanowiono i widzę, że też pucharowicze po prostu z tej możliwości korzystają.
Legia już chociażby przełożyła spotkanie z Piastem w pierwszej kolejce. Ja też myślę, moim zdaniem, inaczej może będę myślał po dzisiejszym spotkaniu, ale to kwestia też oczywiście wyniku, ale pamiętajmy, że wszystkich meczów nie można przekładać, że w tych trzech kolejkach można jeden mecz przełożyć i nie wiem, czy lepiej nie zostawić sobie na przykład tej opcji przełożenia meczu na weekend między meczami, na przykład z Sfeną Zvezdą Belgrad, jeżeli Lech awansuje, czy też tam później czeka ewentualnie Slovan Bratysława albo Zryński Mostar. Musimy, Radku, skończyć. Jedno zdanie.
Na pewno tak, tylko że no, dochodzimy cały czas do punktu, że to takie trochę wróżenie z fusów. Będziemy mądrzejsi
tak,
po meczu.
Po meczu, tak, bo w sumie Lech musi przejść Islandczyków, żeby ewentualnie z Sfeną zagrać, która po pierwszym meczu jest oczywiście w lepszej sytuacji. Gdy Lech przegra, odpadnie z Islandczykami, odpukujemy. Myślę, że państwo słyszą, tu jest niemalowane. O, no to wtedy albo Slovan z Bratysławy, albo Zryński Mostar. Też dzisiaj ze sobą grają w Bratysławie, ale dopiero o godzinie 20.15, ale trochę szybciej niż Lech, więc też ten wynik będziemy znali. Minuta, półtorej minuty zostało do godziny 20.00, zatem dziękujemy za sportową arenę, już taką przedmeczową lechową. Radosław Patroniak z Głosu Wielkopolskiego był państwa i moim gościem. Dziękuję, Radku, za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Państwa oczywiście zachęcamy, by zostać przy radioodbiornikach, bo właściwie piłką nożną na antenie Radia Poznań to dzisiaj żyjemy do 23.00, dlatego że za chwilę po wiadomościach wracamy przed stadion przy ulicy Bułgarskiej, studio przedmeczowe. Leszek Łukomski cały czas pracuje. Od godziny 20.30 transmisja meczu Lech Breidablik. Ja wrócę do państwa na chwilę w przerwie meczu z wiadomościami sportowymi, później druga część spotkania i znowu wrócę do państwa po zakończeniu spotkania, czyli około godziny 22.25-30, w zależności ile to spotkanie potrwa, i studio pomeczowe do 23.00, i wtedy będzie można dzwonić, wypowiedzieć się na temat tego meczu. Będzie też opinia eksperta z trenerem, byłym piłkarzem Lecha, Marcinem Drajerem. Się połączymy zatem do 23.00. Od ostatniego gwizdka państwo też będą mogli sobie o tym meczu porozmawiać. Też może będziemy wiedzieli, czy przełożony będzie ten mecz sobotni z Lechią, czy nie, czy ta informacja już dzisiaj będzie znana. Dziękuję bardzo za uwagę, do usłyszenia, a za chwileczkę wracamy do lechowej tematyki na antenie Radia Poznań.
Sportowa Arena.